Rafał Modrzejewski, współzałożyciel firmy ISI, czyli rozmowa o najnowszych technologiach, które wytwarzają się gdzieś tam między Polską a Finlandią.
Firma ISI posiada w tym momencie największą konstelację satelitów z radarem, czyli z tym urządzeniem radora aportury syntetycznej. Nie tylko największą, no to nie jest konstelacja, która jest większa o jeden, tylko to jest konstelacja, która jest na przykład 5 razy większa, 6 razy większa niż kolejna największa konstelacja. My mamy również sieć stacji naziemnych, która jest bardzo gęsta i pozwala nam te zdjęcia otrzymywać wyjątkowo szybko. Więc tak, jeżeli chodzi o zdolności obrazowania z najwyższą częstotliwością, jeżeli mówimy o zdolnościach obrazowania radarowych, to faktycznie my tutaj mamy dostęp do zdolności, do których, przynajmniej jeżeli chodzi o zdolności, które są publicznie dostępne, nikt inny nie ma dostępu.
Mówi się dużo na temat wojny w kosmosie. Coś pan o tym wie?
Oczywiście. Jest mi to temat znany. I to jest taki temat jeszcze no dość nie bardzo sprecyzowany, ale na pewno warto zwracać na niego uwagę. Ja nie powiedziałbym, że my jesteśmy częścią jeszcze jakiejkolwiek wojny w kosmosie. Jeżeli ja bym miał oceniać, to taka wojna się jeszcze nie dzieje. Na pewno jest jakiś wyścig, jeżeli chodzi o zdolności kosmiczne. Jeszcze żadnych, powiedzmy, ofensywnych ruchów, czy mało tych ofensywnych ruchów zostało wykonanych w stronę satelitów obcych krajów. Właściwie to chyba takiej sytuacji ja nie znam. Ale jest to na pewno, wydaje mi się, że z czego kraje zaczynają sobie zdawać sprawę, to tak jak kiedyś odkryliśmy, że przestrzeń powietrzna jest kolejną domeną zarówno działań cywilnych, jak i działań militarnych, to okazuje się, że zaczynamy sobie zdawać sprawę, że przestrzeń kosmiczna jest dokładnie taka sama. Czyli jest również, tak jak się często mówi, czwartą domeną działań cywilnych i działań militarnych.
A jak to jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego?
No niestety, znowu jest to sytuacja, która jest bardzo niejasna. Prawo międzynarodowe tak naprawdę jest tylko i wyłącznie pewną konwencją, konwencją ONZ, która zabrania wystrzeliwania broni i zabrania wystrzeliwania broni ofensywnych, jak i zabrania wystrzeliwania materiałów nuklearnych na orbitę. Oczywiście jak konwencja, no jest ona trochę trudna, jeżeli chodzi o powiedzmy weryfikację, czy została przestrzegana. Znowu troszeczkę inaczej podchodzi się do tego z punktu widzenia, jeżeli kraj by miał taką rzecz wykonać, ani jeżeli chodzi o firmę prywatną. Z naszego punktu widzenia oczywiście my nigdy takich rzeczy nie robimy i nie wydaje mi się, że żadne firmy prywatne robią, ale no tutaj warto powiedzieć, że takie prawo międzynarodowe jest bardzo niejasne i na pewno nie ma go zbyt dużo, jeżeli chodzi o jak zarządzać przestrzenią kosmiczną.
I nie ma limitów, ile na przykład Stany Zjednoczone mogą mieć 100 satelitów, Chiny 84, Rosja 93, a Polska 9 i Finlandia.
Żadnych takich limitów nie ma.
Pytam o wojnę w kosmosie, bo właściwie obserwując choćby wojnę na Ukrainie, to widać, że informacje, które płyną z kosmosu, są informacjami tymi najcenniejszymi, które mogą zdecydować o tym, kto wojnę wygra.
To prawda. Myślę, że ten konflikt, który oczywiście jest niesamowicie nieszczęśliwy i ja zawsze miałem nadzieję, że się nigdy nie wydarzy, na pewno pokazuje zdolności tej domeny kosmicznej jako takiej, tak? Ponieważ widzimy, że możliwość pozyskiwania informacji, zwłaszcza poza liniami wroga, czyli jakby za linią wroga, jest po pierwsze niesamowicie wartościowa, a właściwie czasami krytyczna, a po drugie nie ma żadnych innych rozwiązań technologicznych, które byłyby w stanie nam takie informacje dostarczyć. I tutaj jest akurat coś bardzo ciekawego, bo to jest oczywiście dłuższa dyskusja, ale pytanie można byłoby sobie zadać, czemu operacje w przestrzeni powietrznej nie są w stanie nam dostarczyć takich informacji. No i tutaj znowu dochodzimy do sytuacji, w której po prostu zdolności obrony przeciwpowietrznej doszły do takiego poziomu, kiedy tutaj dominacja przez jedną czy przez drugą stronę jest właściwie niemożliwa, więc użycie jakiegokolwiek rozpoznania powietrznego a dziesiątki kilometrów poza liniami wroga okazuje się niemożliwe. I jedynym tak naprawdę rozwiązaniem, które pozostaje nam, które umożliwia nam podglądanie tego, co się dzieje, czy jakiekolwiek zdobywanie informacji na temat tego, co się dzieje poza samą linią frontu, to są technologie kosmiczne. I ta wojna bardzo szybko wzięła to pod uwagę i zaczęła korzystać nie tylko z tych technologii, które są dostępne niejawnie, ale również z technologii komercyjnych. Widzimy tutaj duże zaangażowanie różnego rodzaju firm, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale jest też oczywiście zaangażowanie firmy ISAI do pewnego poziomu. Na pewno jest to konflikt, który będzie bardzo często brany pod uwagę jako przykład i trochę taka lekcja, jak należy z tych technologii korzystać.
Czyli można powiedzieć, że po tej drabinie już przeszliśmy ponad atmosferę, jeśli chodzi o wojny, które toczą ludzie. I to też była informacja publiczna, że właśnie pana firma udostępniła dane z satelity ukraińskiemu wojsku.
Zgadza się.
Korzysta z tego ukraińskie wojsko? Nie trzeba odpowiedzieć na to pytanie.
To jest oczywiście tak, nie mogę potwierdzić, czy to jest jak i w jakiej ilości z tego jest korzystane, ale oczywiście zakup był, tak jak pan wspomniał, jest to informacja publiczna, więc jeżeli zakup się odbył, to wydaje mi się, że korzystają.
Na początku naszej rozmowy powiedział pan, że wiele zależy od wyobraźni, wiele zależy od chęci. Myśląc o tym, co zdarzy się w najbliższej dekadzie, jeśli chodzi o podbój kosmosu, to co bierze pan pod uwagę? 1, 2, 3. Lot na Marsa. To takie podpowiedzi, jak telefon do przyjaciela. Lot na Marsa. B. Lądowanie na tej ciemnej stronie Księżyca. Koniec cywilizacji na skutek rozmaitych katastrof.
Nie, wie pan co, jeżeli chodzi o kolejną dekadę, ja może trochę odpowiem odwrotnie niż większość osób o tym często myśli. I trochę powiem, może uargumentuję, dlaczego w ten sposób. Bardzo często, kiedy myślimy o kosmosie, myślimy o tych wszystkich zastosowaniach, które są tak szalenie dalekie. Mars, Jowisz nawet często myślimy dalej, tak, przynajmniej Księżyc. To z tym nam się kojarzy kosmos. To są te wielkie projekty, które pobudzają wyobraźnię. Okazuje się, że kosmos to jest zdecydowanie więcej. Jest ta warstwa kosmiczna, która tak naprawdę pomaga nam w życiu codziennym, mimo że bardzo często o tym nie myślimy. I jest to ta warstwa kosmiczna, która jest, od której jesteśmy dużo bardziej zależni niż od jakichkolwiek lotów na Marsa. I tutaj oczywiście obserwacja Ziemi jest dobrym przykładem, ale myślę, że takim najczęstszym przykładem, który po prostu jest pomijany, jest sygnał GPS, czyli możliwość lokalizacji swojej pozycji kiedykolwiek, w którymkolwiek miejscu na świecie, z bardzo dużą dokładnością, właściwie w czasie rzeczywistym i w trzech wymiarach. I tutaj warto nie zapominać o tym, że nie byłoby hulajnóg do wypożyczania, nie byłoby Ubera, nie byłoby Google Mapsów z możliwością kierowania, gdyby armia Stanów Zjednoczonych nie wystrzeliła konstelacji satelitów GPS i nie udostępniła sygnału publicznie.
Ale jak to jest, że w czasie rzeczywistym to dociera, a pana nie?
Tutaj oczywiście to jest też to dłuższy wywód technologiczny byłby niezbędny, ale jest to inny serwis i aby zlokalizować nadajnik, a właściwie żeby odbiornik się mógł sam zlokalizować, ten sygnał nie jest potrzebny tak mocny jak do wykonania zdjęcia. Więc nie potrzebujemy aż tyle energii, te satelity mogą być dalej i mogą pokrywać znacznie większy obszar. Każdy satelita jest w stanie pokrywać znacznie większy obszar, więc w tym momencie konstelacja tylko 24 satelitów wystarczy, żeby cały świat był pokryty non-stop. To jest oczywiście niemożliwe, jeżeli chodzi o obrazowanie, ale myślę, że właśnie takim pierwszym naszym krokiem, jeżeli chodzi o podbój kosmosu z punktu widzenia cywilizacji, to było umożliwienie i udostępnienie zdolności lokalizacyjnych właśnie komercyjnemu odbiorcy. I teraz tak naprawdę my jesteśmy świadkami czegoś, co się dzieje i często o tym nie myślimy. Dwie kolejne podobne rewolucje są w trakcie. Rewolucja numer dwa, czyli zdolności komunikacyjne dla każdego użytkownika na całym świecie, niezależnie gdzie jest, czyli internet na żądanie, niezależnie w żadnej infrastruktury światłowodowej nie będzie potrzebne. Wszystko to infrastruktura kosmiczna. Trzecia rewolucja, której my jesteśmy częścią, nie tylko świadkiem, to właśnie obserwacja Ziemi w bardzo wysokiej rozdzielczości. I już tutaj mówimy o czasie rzeczywistym. Czyli teraz, jak rozmawialiśmy, to tak, faktycznie zajmuje to 20 do 30 minut. Kolejne zdjęcie co 2-3 godziny. A myślę, że za 10 lat, jeżeli powtórzymy ten wywiad, to będziemy patrzyli na zdolności zdjęcie dostępne w czasie rzeczywistym, kolejne zdjęcie może co 5 minut. I ta obserwacja całego globu w czasie rzeczywistym zmieni tak równie wiele w naszym życiu, jak zmienił GPS, jak się pojawił.
Bo co zmieni?
I tutaj jest bardzo ciekawa anegdota. Takie rzeczy się szalenie ciężko przewiduje. Oczywiście ja odpowiem na to pytanie, jeżeli chodzi o kilka przykładów tego, co można przewidzieć, ale proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy to pytanie zostało zadane sztabowi właśnie Armii Stanów Zjednoczonych, pod pytaniem, czy będziemy pobierali opłaty za sygnał GPS. Czy damy dostęp do sygnału GPS za darmo, jeżeli chodzi o użytkownika komercyjnego, czy będziemy za to pobierali opłatę. No i pytanie właśnie padło, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakieś rzeczy, na które ten sygnał będzie w stanie zmienić, jakiegoś typu zastosowania, które taki sygnał może mieć. No i zapadła głęboka cisza. W pewnym momencie jeden z generałów wstał i powiedział: wiecie panowie, no ja myślę, że to by się mogło przydać do poszukiwania piłeczek golfowych. I to był jedyny pomysł, który ci wszyscy generałowie byli w stanie wymyślić na tym spotkaniu. No i wtedy spotkanie, jak już się zakończyło, to szef powiedział: no panowie, jeżeli tylko piłeczki golfowe przychodzą nam do głowy, no to nie będziemy za to pobierali opłat. 30 lat do przodu i tak naprawdę większość jakichkolwiek systemów, które znajdują się na zewnątrz, a często nawet już wewnątrz, korzysta z sygnału, darmowego sygnału GPS, którego 30 lat wcześniej nie byliśmy w stanie przewidzieć nic.
Jak powiedział pan w jednym z wywiadów, że Polska, teraz już o Polsce rozmawiam, że Polska może znaleźć swoją własną niszę w tym globalnym świecie, czyli niszę kosmiczną. Miał pan na myśli swoją firmę, czy miał pan na myśli coś więcej?
Tutaj oczywiście ja, wydaje mi się, zawsze zachęcałem do...
Ale kogo?
W tym momencie zachęcam tak naprawdę jakiekolwiek instytucje publiczne i rządowe. Dlaczego, można by się było zapytać? Oczywiście ja również zachęcam wszystkich przedsiębiorców, naukowców, profesorów i uczniów, ale jeżeli chodzi o nich, no to oni jak najbardziej powinni cały czas zastanawiać się, co można zrobić. Mimo wszystko kierunek rozwoju technologii jest w pewien sposób kreowany poprzez zapotrzebowanie i dofinansowanie. Jeżeli nie ma pieniędzy, które idą za jakimiś wymaganiami do rozwoju technologii, no to też to niestety, to nie jest tak, że to się nigdy samo z siebie nie stanie, ale na pewno nie będzie podążało z taką prędkością, z jaką powinno, żeby mogło osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Tak? Czyli jakby zależność jest prosta. Dofinansowanie rozwoju technologicznego.
No dobrze, ale pana przypadek jest inny, bo pan nie zaczął pukać do drzwi gabinetów w Finlandii czy w Polsce, tylko zupełnie inną drogę wybrał, drogę komercyjną.
To prawda. Oczywiście tutaj w tej naszej całej historii komercyjnej jest etap przed kontraktem komercyjnym, kiedy firma otrzymuje dość spore dofinansowanie rządowe
od rządu Finlandii
na rozwój tej technologii.
W ogóle Finowie są bardzo czuli, jeśli chodzi o rozwój technologii.
Bardzo.
To znaczy są otwarci na to. Jest łatwiej tutaj niż w Polsce.
To jest to trochę trudne stwierdzenie z mojego punktu widzenia, ponieważ ja nie robiłem tego nigdy w Polsce, więc ciężko mi porównywać. Moja wiedza, jeżeli chodzi o system fiński, jest na pewno dużo bardziej, dużo głębsza niż jeżeli chodzi o system polski, ale jeżeli ktoś, powiedzmy, bardzo chciałby, żebym ja jakoś takie twierdzenie potwierdził lub zaprzeczył, to powiedziałbym, że jest łatwiej mimo wszystko obecnie w Finlandii niż jest w Polsce. Ze względu na to, że rozwój technologii, przynajmniej specyficznych działów technologii, jest bardzo konkretnym celem rządu, nie tylko jednego, ale wielu rządów fińskich.
A na takim poziomie instytucjonalnym, rządowym, czy ma pan kontakt z Polską, czy nie?
Oczywiście na pewnym poziomie tak. Mamy kontakt z Polską Agencją Kosmiczną. My mamy bardzo duże biuro w Polsce, to warto o tym wspomnieć, więc ten kontakt istnieje. Ten kontakt tak naprawdę z żadnym rządem nie ma jakiegoś takiego bardzo sformalizowanego kanału kontaktu, ale te kontakty najbardziej są.
Czy ktoś korzysta z pana doświadczenia? Czy panu są zadawane pytania? Czy do pana są kierowane jakieś prośby?
Tak. Są. Myślę, że jeżeli chodzi o moją chęć pomocy, to ja byłbym w stanie zrobić dużo więcej.
To już na zakończenie prozaicznych parę pytań. Ile osób zatrudnia firma?
A teraz wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o cały świat, jest powyżej 500.
Gdzie płaci podatki?
Głównie płaci podatki w Finlandii i w Polsce. Dwa największe biura i centra wydatkowe są Helsinki i Warszawa, czyli Finlandia i Polska.
Kiedy wchodzi na giełdę?
Tego jeszcze nie wiadomo.
Jakie jest pana marzenie?
Wie pan co, obecnie moje takie, myślę, że pierwsze marzenie to faktycznie ja bym chciał, żeby dostęp do technologii kosmicznych był na tyle prosty i tani, żeby każda pojedyncza osoba na całym świecie była w stanie używać go do podejmowania lepszych decyzji czy analizy jakichś decyzji, które oni chcą podjąć. Ponieważ tak naprawdę co my dostarczamy, to są informacje. Informacje, które pozwalają nam na lepsze zrozumienie środowiska, w którym operujemy, i podjęcie dużo lepszych decyzji. I to jest pewne narzędzie. I my to narzędzie chcielibyśmy udostępnić jak najszerszej grupie ludzi.
Zadałem panu na samym początku naszej rozmowy pytanie o to, pana pierwsze pytanie i pana pierwsze kosmiczne zdziwienie, po to, żeby próbować prześledzić pana, którędy biegnie pana myśl, bo pan myśli, ja też myślę. Ale ja nigdy nie wybuduję satelity, więc chciałem wiedzieć, gdzie popełniłem błąd. W którym miejscu?
A wie pan co, ja nie wiem, czy nazwałbym to błędem, ale
No jak wędruje myśl, żeby powiedzieć, no dobra, tą śrubkę przykręcę gdzie indziej i będzie wynalazek? Czy to jest abstrakcja? Muzyka na przykład powstaje, prawda? Na pewnym abstrakcyjnym poziomie. Matematyka, drugi abstrakcyjny poziom. A teraz pan. Którędy jedzie pan windą matematyki? Czy słucha pan Bacha? Jak to się dzieje?
No, to na pewno jest trochę tak, że jeżeli jest i wszystko faktycznie zaczyna się od jakiegoś marzenia, które potem musi być zrealizowane z taką wielką ilością fascynacji.
To prawda, to odpowiada pan zewnętrznie. Ja chcę od wewnątrz to zobaczyć. No tak jak się mechanizm ogląda. No ogląda pan jakby pan, mówię, marzenie. No patrzy pan na mechanizm i mówi pan, ten mechanizm marzy. Mechanizm myślenia. Co pan do czego dodał? Skąd się to w panu wzięło?
A co to naprawdę są trudne pytania. I ja nie wiem, jak łatwiej to odpowiedzieć. To trochę jest, to naprawdę nie jest, wydaje mi się, różne od takiego procesu kreatywnego, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, czy jeżeli chodzi o tworzenie nowych wzorów matematycznych. My, czy ja na przykład, i myślę, że Pekka i dużo innych osób tutaj, jest na tyle skupionych i zafascynowanych tym pomysłem, który ma gdzieś zaistnieć. On nie jest jeszcze... On nie jest taki, on nie jest gotowy, on nie jest wyrafinowany, on nie jest obraz, który jest ostry, ale cały czas ta idea i ten pomysł gdzieś istnieje wewnątrz głowy i myśli się o nim cały czas i myśli. I jak zaczynamy, jeżeli cały czas o nim myślimy, to nagle okazuje się, że przedmioty dnia codziennego, które nas otaczają, zaczynają się składać w odpowiedzi na to, jak taki przedmiot można zbudować. Ja tutaj pokażę zresztą Państwu, jak wiele rzeczy takich jak szczoteczka do zębów, taśma miernicza, okazały się albo służyć, albo tak naprawdę być częścią samego końcowego produktu.
To już naprawdę na zakończenie. Już powiedział pan o szczoteczce do zębów, to zapytam o Tolkiena i o mity fińskie. Czy są panu obce, czy też, czy nie?
A Tolkien na pewno nie jest mi obcy. A mity fińskie nie są mi równie dobrze znane jak Tolkien, ale nie są mi obce również.
Czyli jednak Władca Pierścieni jakoś tu jest obecny.
Jak najbardziej. Władca Pierścieni wszędzie musi być obecny.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rafał Modrzewski, współwłaściciel firmy jakiej?
ISAI.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.